No dobra, szuraki. Okres ochronny się skończył. Tatuś wrócił i nie będzie miał dla was szczególnej litości. Nocne radio uczy, nocne radio bawi, nocne radio nigdy was tym nie zostawi. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie zainspirowanym i jakże tematycznym, o czym sobie tutaj za chwilkę jeszcze więcej porozmawiamy. Jak tutaj Etam już zauważył na czacie, wetknięty kot z wybałuszonym wzrokiem może oznaczać tylko P19. Oczywiście ja się nazywam Marcin Zaborski i przychodzę do was z garścią ciekawych informacji. Dzisiaj sobie porozmawiamy między innymi i przede wszystkim o dekrecie Cichowskiego, o którym już była chyba nawet jedna wręcz audycja w Nocnym Radiu, ale postanowiłem się tematowi przyjrzeć trochę bliżej, żebyście wy już nie musieli. Ogromne również podziękowania z tej strony ślę w kierunku Ewy Lipki, która niedawno wzięła się za jednego forsownika dekretu Cichowskiego i skłoniła mnie w ten sposób trochę do tego, żeby bliżej się tematowi przyjrzeć, ale zanim do tego przejdziemy, może inaczej, może już cały czas do niego przechodzimy, ale tutaj sobie mały wstęp przygotowałem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zapraszam jak zwykle do wzięcia udziału w projekcie Tysiąca Maślanek, a jeżeli ktoś chciałby się po nie zgadzać, oczywiście naturalnie Skype Nocne Radio, jestem tutaj z wami, żeby sobie trochę luźno pogadać, a ze względu na to, że dzisiaj będę wychodził poza swoją jurysdykcję, powiem coś, co powtarzam stosunkowo często, a co jest zdecydowanie za rzadko mówione w naszej internetoradiowo sferze, mianowicie to nie jest moja sfera ekspertyzy i możliwe, że popełnię jakieś błędy, będzie trochę moich opinii, trochę mojego filozofowania, natomiast dzisiejsze rzeczy oparłem na bardzo solidnych kwitach, na które się tutaj będę powoływał, wobec czego jestem dość całkiem spokojny, że jakoś szczególnie was tutaj nie okłamię. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś się chce czegoś dowiedzieć więcej na ten temat, no to warto by było się udać na przykład do biblioteki albo poczytać cokolwiek. No właśnie, więc na początek, słuchajcie, statystyczny Polak według Rady Języka Polskiego w całym swoim życiu, może inaczej, tak średnio używa do komunikacji od 6 tysięcy do 10 tysięcy słów. Rozumie, czyli zna znaczenie słów około 45 do 50 tysięcy, natomiast z uwagi na to, że nie są to słowa, które powszechnie są stosowane, nie używa ich na bieżąco, natomiast w momencie, jeżeli ktoś do niego coś takiego powie, użyje takiego słowa, będzie w stanie to zrozumieć. Niestety, słownik ortograficzny PWN-u, Wielki Słownik Ortograficzny PWN, wydanie pod redakcją Polańskiego, Warszawa 2003, rejestruje 150 tysięcy haseł i te 150 tysięcy haseł nie dotyczy też naszych różnych kwiatków słowotwórczych, takich jak przewspaniały, czy przenajświętszy, czy cokolwiek takiego, wobec czego mamy tych słów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wielokrotnie powtarzałem, a to może trochę inaczej, albo nie, dobra, w ten sposób. Wielokrotnie powtarzałem, że mówiąc w naszej dyskusji, fajnie by było być precyzyjnym, porozumiewać się słowami, które rozumiemy. Jeżeli je sobie weźmiemy na warsztat, no to zwyczajnie wiedzieć, co one znaczą. Bo w momencie, jeżeli użyję jakiegoś słowa, ale będę rozumiał przez nie coś zupełnie innego, niż rozumie druga osoba, no to nic dziwnego, że się w ten sposób nie dogadamy i wydaje mi się, że tutaj już mógłbym przerwać audycję i powiedzieć i słuchajcie, to jest wszystko, co chciałbym wam przekazać, ponieważ cały ten bajzel związany z dekretem Cichowskiego wiąże się tylko i wyłącznie z jednym niezrozumieniem jednego słowa, któremu dzisiaj bardzo dokładnie się przyjrzymy. Kiedy poszedłem do czwartej klasy szkoły podstawowej, muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ogromne przeżycie, ze względu na to, że to już nie była pani Tereska, która miała z nami wszystkie lekcje, tylko poszliśmy już do prawdziwych nauczycieli, którzy mieli swoje specjalizacje. No i pamiętam wtedy, zafascynowany już oczywiście matematyką, panią od matematyki, która podczas jednego sprawdzianu chyba w piątej albo w szóstej klasie zauważyła, gdzieś to był jakiś sprawdzian dotyczący ułamków czy coś takiego. Popełniłem w tym sprawdzianie pewien błąd rachunkowy, wobec czego zamiast jakiegoś prostych działań, zamiast bardzo prostego wyniku, wyszedł mi jakiś kosmos, jakieś potężne trzycyfrowe liczby w mianowniku, jakieś w ogóle koksy cuda na kiju. No i wtedy matematyczka tam wzięła mnie na słowo, czy nawet publicznie przed całą klasą opowiadała o tym, że no jest to taka sytuacja, no błędy rachunkowe się oczywiście zdarzają, tak? I no każdemu może się zdarzyć, ale jeżeli ktoś konsekwentnie popełni błąd i konsekwentnie liczy z tym błędem do końca, no to ona nie będzie tutaj jakoś drastycznie obniżać tej oceny z uwagi na to, że jeżeli popełnimy taki błąd, to wręcz uczeń rzuca sam sobie kłody pod nogi i ma bardzo dużo trudniejsze zadanie i w ogóle to trzeba bardzo go pochwalić i docenić. Kiedy poszedłem do szkoły średniej, mój matematyk, mój można powiedzieć guru, jeżeli chodzi o naukę, o zdobywanie wiedzy, niesamowicie mądry człowiek, który nauczył mnie się uczyć przede wszystkim i bardzo dużo życiowych rzeczy od niego również podłapałem. I mnóstwo różnych śmiesznych cytatów, które od czasu do czasu wam tutaj próbuję przeforsować jako niewinne żarty. Właśnie od niego zostały podłapane, powiedział coś, co całkowicie zaprzeczało tej tezie. Mianowicie, że jeżeli rozwiązujesz zadanie, jeżeli rozwiązujesz jakiś problem i popełnisz błąd po drodze, błąd rachunkowy i liczysz konsekwentnie z tym błędem do końca, o nie, to zostaniesz oceniony tylko i wyłącznie do momentu popełnienia tego błędu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej oceny jak prawie dobrze. Zresztą sobie tam uknął, że czasami jako ocenę wpisywał PDB, co znaczyło po prostu niedostateczny. Użył wtedy pięknego przykładu, że jeżeli przechodzimy sobie przez ulicę i tuż przed zakończeniem tego przejścia przez ulicę przejedzie nas ciężarówka, to nie ma tak, że nam się prawie udało przejść przez ulicę. Nie, nie rozwiązaliśmy problemu. Czeka nas tylko karetka, a potem dobry Jezu, a nasz Panie, wobec czego jeżeli popełniamy błąd, i tutaj dzisiaj dużo będę mówił o właśnie tej jakości komunikacji, o tym, żebyśmy wiedzieli, co mówimy, bo każdy z nas popełnia te błędy. Ja popełniam, ty popełniasz i ty, słuchaczy, co się właśnie dołączyłeś, ty też popełniasz błędy i używasz słów, których znaczenia nie rozumiesz i to jest bardzo niedobre. Więc może spróbujemy się tego oduczyć, a będziemy dzisiaj mówić na bardzo konkretnym przykładzie, na przykładzie dekretu Cichowskiego, który na podstawie niezrozumienia, tylko i wyłącznie jednego słowa doprowadził do niesamowicie pięknych absurdów, które sobie tutaj dość dokładnie, mam nadzieję, dzisiaj omówimy. A zaczniemy, moi drodzy, od Konstytucji. Zaczniemy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 2 kwietnia, największe tragedie narodowe tutaj. Najpierw Konstytucja, potem papież Polak, więc niestety. No ale wracając, artykuł 4 Konstytucji mówi nam, punkt 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2 mówi, naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I tutaj właśnie pojawia się to słowo, które sobie dzisiaj w pierwszej części audycji jak najdokładniej przemaglujemy, mianowicie słowo naród. Z uwagi na to, że nie jest to charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dekretu Cichowskiego i osób związanych z tym pomysłem, ale jest to, można powiedzieć, artykuł, na który powołują się różni miłośnicy myślenia alternatywnego, faktów alternatywnych, że skoro jest napisane, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, Mysterious Bloop. Pięknie. Witamy naszych kochanych zagryziaków. Więc to możemy sobie usłyszeć u Wąsatego, u Szabla. To możemy sobie usłyszeć właśnie u Cichowskiego, możemy to sobie usłyszeć u zawodowego Polaka, o którym też sobie dzisiaj dużo porozmawiamy. Możemy to usłyszeć praktycznie wszędzie, że no ja tutaj jestem suwerenem, bo ja tutaj jestem władzą i ty tutaj jesteś ten, ty jesteś moim pracownikiem, tam panie polityku, panie urzędniku, panie wojskowy, panie ktoś tam, bo konstytucja, bo artykuł 4 konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio. I o ile oczywiście nie jest możliwym znalezienie poważnej analizy dekretu Cichockiego, który sobie tutaj za chwilkę może otworzę, żebyśmy sobie tutaj mówili o bardzo, o bardzo konkretnych rzeczach i punktach. Nie jest nigdzie uważany za, nie jest nigdzie przeanalizowany przez kogoś, kto choć trochę dotknął się w swoim życiu prawa. Myślę, że nie ma w tym absolutnie żadnego zaskoczenia, dlatego że no jest to że tak powiem, no myślę, że ludzie związani z prawem mają dużo lepsze rzeczy do robienia niż obalanie jakiejś wyssanej z palca bzdury. A dlaczego bzdury? No o tym wszystkim się dzisiaj dowiecie, bo zdecydowanie przeczytałem za dużo rzeczy powiązanych z tym, obejrzałem zdecydowanie za dużo filmów. Nie polecam wam tej drogi, ale jeżeli ktoś chce, no to też pamiętajmy, że na szurskich YouTubach mamy ostatnio niesamowitą posłuchę, wobec czego człowiek biedny łapie się czego tylko może. I tak właśnie trafiłem w piękne objęcia pana Cichockiego i pana zawodowego Polaka i jemu podobnych. Furiat pisze, naród równa się ojczyzna, tradycja, patriotyzm i ziemia, czyli teren, na którym dana kultura powstała, również to dla mnie naród. No właśnie, to jest dla ciebie naród, tylko pytanie, czy jeżeli używasz słowa naród, to czy dla mnie to słowo naród jest dokładnie tym samym, tak? Czy jeżeli rozmawiasz z kimś, czy pani w Żabce, czy pani na CPN-ie i mówisz jej naród, to czy ona myśli dokładnie to samo? Bo jeżeli będzie myślała coś innego, to znaczy, że tutaj popełniamy pewien poważny błąd. I jeszcze, wracając do kwestii, do czasów mojej szkoły podstawowej i mojego ulubionego wówczas przedmiotu, jakim była matematyka, dowiedziałem się o czymś takim jak pojęcia abstrakcyjne. To było przy okazji opowieści o zbiorach. Że definicja zbioru, no to tak trochę trudno zdefiniować. Natomiast ze względu na to, że jest to pojęcie matematyczne, no to mniej więcej jakoś tam sobie tam jabłuszka, jeżyki, ptaszki i tak dalej, z tych wszystkich zakreślaczy, tak, z mat planety, wszyscy mniej więcej intuicyjnie wiemy, czym jest zbiór. Jeżeli powiem wam, że naród jest zbiorem ludzi, no to wówczas mamy pewną wspólną bazę pojęciową, ponieważ jeżeli mówię słowo zbiór, to jest bardzo duża szansa, że ty również rozumiesz pod słowem zbiór dokładnie to samo, co ja. Z narodem, moi drodzy, jest dużo trudniej ze względu na to, że jak tutaj, no właśnie, udało mi się położyć swoje łapy na pewnej monografii, która powstała przy okazji ustalenia bodajże w 2018 roku ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie pojawiło się między innymi coś takiego. Wpisanie do kodeksu karnego. Cytuję, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, określone w artykule 6, lub inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3, wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. No i w tym momencie ja pamiętam, bo tak może nawet nie tyle śledziłem ten temat, co temat raczej śledził mniej spokojnie i spokojnie się pojawił. Zenek tutaj już gryzie, już podgryza, no ja na przykład narodowo Polakiem się nie czuję. A to też będę o tym wspominał. Pamiętałem o tobie, a na pewno przypomniałem sobie o tym wątku w momencie, kiedy projektowałem założenia i mniej więcej scenariusz dzisiejszej audycji, więc się temu jak najbardziej przyjrzymy. Z uwagi na to, że prawdą jest to, co tutaj bardzo ważną furiat rzecz napisałeś, że to dla mnie naród, tak, że nie mówisz, nie ekstrapolujesz tego pojęcia na, nie wiem, wszystkich Polaków, na cały naród polski. To jest dla ciebie, to jest pewna twoja definicja. No i zastanawiając się w tejże monografii, którą potem, jeżeli będę pamiętał, to wrzucę do opisu. A jeżeli nie wrzucę, to przypomnijcie mi w komentarzach. Duda jest nielegalnym prezydentem i jakie ma to znaczenie. A to jest bardzo dobre. Wszystko to kwestia przyzwolenia narodu na kłamstwa. O tym będę mówił, bo dzisiaj przynajmniej w pierwszej części audycji skupimy się na słowie naród. Z uwagi na to, że problem jest nie tylko w definicji w języku polskim, ale też tym, w jaki sposób używamy pojęcia naród na arenie międzynarodowej. Tutaj już się trochę żółta lampka zapala, ponieważ używamy coś słowa międzynarodowe jako rozumienie, że coś jest międzypaństwowego. Międzynarodowe równa się międzypaństwowe. Z uwagi na to, że angielski odpowiednik nation można podciągnąć zarówno pod naród, jak i pod państwo. Czymś innym jest oczywiście lud, tak, ludność danego narodu, czyli people w przypadku języka angielskiego. Natomiast w zależności od tego, czy o definicję narodu zapytamy historyka, czy zapytamy na przykład geologa, czy zapytamy panią z Żabki, czy zapytamy socjologa, czy zapytamy polityka, czy zapytamy etnografa, to każdy z nich inaczej zdefiniuje ten naród. Z uwagi na to, że nawet jeżeli będziemy sobie sięgniemy sobie do encyklopedii powszechnej PWN, to trafimy na definicję, że naród jest to trwała wspólnota ludzka ukształtowana na podstawie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości przynależności do danego narodu, mruk, mruk, zenek, i poczuciu odrębności w stosunku do innych narodów, lub też zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności, raz jeszcze przynależność, do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. Więc tak można powiedzieć, próba z definicji rekurencyjnej, że definiujemy naród jako ludzi, którzy identyfikują się jako naród, i wszystko by było całkowicie proste, gdyby faktycznie pojęcie narodu było aż tak bardzo binarne. Bo zauważmy, że jednak mamy narody trochę bardziej skomplikowane. Mamy na przykład narody, można powiedzieć, kaskadowe. I tutaj pięknym przykładem są Wyspy Brytyjskie, w której mamy Anglię, Walię, Szkocję. Mamy na przykład taką podwójną tożsamość narodową, którą możemy zauważyć w Quebecu, który jest bardzo francuski w Kanadzie. Czy też możemy na naszym poletku pomyśleć na przykład o narodzie kaszubskim czy o narodzie śląskim, bo takie głosy się również pojawiają, wobec czego sama przynależność, sama deklaracja, że czuję się przynależny do samego, do tego narodu, jest kurde trochę mało, żeby stworzyć ten naród. I póki co dochodzimy do takiego wniosku, że pojęcie naród jest czymś niesamowicie nieostrym. Natomiast jedno, co należy zauważyć, jeszcze wracając do tej definicji, która się pojawiła przy okazji wspomnienia o tym prawie Instytutu Pamięci Narodowej, co też jest samo w sobie ciekawe, gdzie mamy jasno powiedziane o narodzie polskim, o zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej. I tutaj warto, może inaczej, może mając tak duży problem ze zdefiniowaniem tego, czym jest naród, może zacznijmy od drugiej strony. Może zacznijmy sobie spróbować definiować, czym naród nie jest, bo może dzięki temu uda nam się dotrzeć do jakichś logicznych wniosków. Tutaj furiat całkiem nieźle akurat, ponieważ jestem pod ogromnym, pod dużym zaskoczeniem, że całkiem nieźle to trafiłeś, że jest to zarówno przynależność terytorialna, na którym się mieszka lub się pochodzi, bo mimo wszystko to jest właśnie śliska kwestia, czy jeżeli ktoś wyjechał do Wielkiej Brytanii na 10 lat to jest Polakiem, no to czy jest on częścią narodu polskiego? A jeżeli nie, no to czy jeżeli wróci, no to czy już się staje z powrotem elementem narodu polskiego? No, odpowiedź uzasadni. No to są pytania, na które odpowiedzi nie ma, ponieważ jak już zauważyliśmy, jest to termin rozmyty, termin tak miękki, że jest terminem zwyczajnie niebezpiecznym. Druga rzecz, dziedzictwo kulturowe, czyli jest to język, są to nasze tradycje, są to nasze zwyczaje. Partycypowanie w kulturze narodowej, co też ma trochę sensu. Każde z państw ma swoje własne święta narodowe, w których sobie świętuje, czy to odzyskanie niepodległości, czy to dostanie po dupie od swojego partnera w wojnie kiedyś tam. Przeświadczenie o wspólnym pochodzeniu etnicznym znaczącej większości trzonu zbiorowości, czyli taki można wręcz powiedzieć niemalże rasistowski argument, ale jak najbardziej pod tym względem celny, ponieważ my jako Polacy jesteśmy całkiem spójni etnicznie i nie mamy takich problemów jak, dajmy na to, współczesna Francja, więc ten argument, ta klasyfikacja narodu, przynależności do narodu jest całkiem spoko. poczucie wspólnoty między ludźmi z różnych klas oraz warstw społecznych, które tutaj też mam wynotowane jako cytat. Ciężko mi tutaj powiedzieć, ponieważ z klasami społecznymi można się utożsamiać zupełnie nienarodowo i tak samo jak robotnicy czy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, przynależność narodowa może być dyskusyjna, ale to znowu jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jestem za głupi na to, żeby coś mądrego dalej w tym kierunku powiedzieć, no ale ktoś mądrzejszy ode mnie stwierdził, że to może być faktycznie przesłanka do istnienia narodu. Istnienie świadomości narodowej, poczucia bycia narodem, to już takie trochę transnarodowe. Możemy sobie zrobić naród nocnego radia. Oraz istnienie w przeszłości lub obecnie państwa traktowanego jako swoje, a w przypadku braku państwowości całkowicie odrębnej lub połączonej więzami federacyjnymi lub konfederacyjnymi z innym organem państwowym, istnienie woli stworzenia jej lub uzyskania pewnej autonomii. Co może być też taką kwestią, która pozwoli na wskazanie, że spokojnie możemy mówić o narodowości kaszubskiej, o narodowości śląskiej ze względu na gigantyczne poczucie autonomii i wręcz dążenia do tego, żeby się oderwać od Polski. Więc jesteśmy w pojęciu bardzo śliskim. Jak piszą autorzy monografii, zdanie, które w zasadzie łamie całą tą moją paplaninę przez ostatnie 20 minut, nie ma sensu przytaczanie każdej istniejącej definicji słowa naród i nie jest taki cel niniejszej publikacji. Autor nie przypisuje sobie również znajomości ich wszystkich. Jeżeli istnieją ujęcia przeczące wyciągniętym przez niego wnioskom, nie zostanie mu nic innego, jak przyznać się do błędu i się z nich wycofać. Natomiast podejmowane jest bardzo istotna kwestia. Naród jest pewną całością, pewną zbiorowością. Ja, jako element narodu polskiego, czy mi się to podoba, czy nie, w mojej definicji to, że się nie identyfikuję jako naród polski, jest zdecydowanie za mało, żebym do tego narodu nie przynależał. Naród jest całością. W momencie, gdy Konstytucja, artykuł 4 Konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, nie oznacza to, że ja mogę wyjść, wstać i powiedzieć: ja naród, ja w imieniu narodu, ja tutaj i tutaj wróćmy cokolwiek, tak? Ja tutaj, ja jestem suwerenem. Nie. Ja jestem elementem narodu, jestem tylko jedynym małym trybikiem i spokojnie można z rachunku zdań sobie wyliczyć, że jeżeli jest to całość, to wystarczy, że jedna osoba przynależąca do tego narodu stwierdzi: nie, to nie jest w moim interesie, to wówczas kłamstwem i zwyczajnym nadużyciem semantycznym jest powiedzenie, że ktoś działa w interesie narodu. Tak samo możemy sobie tutaj przytoczyć przykład narodowców, dla których naród jest bliski sercu, no ale oni moich interesów nie reprezentują, wobec czego użycie słowa naród jest zwyczajnie bardzo dużym nadużyciem i konsekwentnie, mimo naszego ustroju demokratycznego, gdzie ustrój jest trochę niżej niż naród, ze względu na to, że naród istnieje bez względu na to, jaki ma ustrój, to jeżeli ktoś ma większość, to jeszcze nie znaczy, że jest głosem narodu. Jest głosem większości narodu, ale jeżeli wprowadza, dajmy na to, dzisiejszy modny termin, polski wał, który uderzy w bardzo wielu ludzi, mówienie o tym, że jest to w interesie narodu polskiego, jest kłamstwem. Mówienie, że jest w interesie Polaków, jest zgodnie z rachunkiem zdaniem prawdziwym, dopóki nie powiemy, że jest w interesie wszystkich Polaków. Więc jest w interesie Polaków, czyli jeżeli jest przynajmniej dwóch Polaków, którzy na tym skorzystają, to prawdziwym zdaniem jest to, że Polski Ład jest w interesie Polaków, tylko nikt nam nie mówi ilu. No i tutaj wartałoby się zastanowić odrobinkę nad tym, skoro mamy takie głupie słowo, które tak naprawdę nie bardzo wiemy, co oznacza, to znaczy ja wiem, ty wiesz, on wie i ona też wie, tylko że nasze definicje są rozbieżne, to pojawia się pytanie, w jaki sposób korzystać z tego słowa, żeby przypadkiem nie doszło do nieporozumień, że ja będę widział coś innego w słowie naród, ty będziesz widzieć coś innego w słowie naród i mówiąc o narodzie, zwyczajnie się wywalimy na swój głupi pysk. No, tak jak z każdym słowem, z którym nie do końca jesteśmy w stanie nawiązać wspólną koncepcję, nie należy tego słowa używać. jeżeli mamy pewną warstwę pojęciową, jeżeli nasz rozmówca jest na tej samej warstwie pojęciowej, co my, przykładowo ja i mój rozmówca, bylibyśmy narodosami z ONR-u, z obozu narodowo-radykalnego, to wówczas ze względu na to, że ten naród jest bardzo podświetlony przez naszą ideologię, przez nasze poglądy, to wówczas jest duża szansa na to, że słowo naród będzie dla nas znaczyło to samo. Nie znaczy, że to będzie definicja prawdziwa, ale spełniamy podstawowy warunek zrozumiałej komunikacji, czyli używamy słowa, które dla mnie i dla mojego rozmówcy z ONR-u będą znaczyły to samo. W sytuacji, gdy mamy 44 miliony osób, które posługują się sprawnie językiem polskim jako językiem macierzystym, nie mamy takiej pewności, że 44 miliony osób będzie myślało dokładnie tak samo pod tym względem. Możemy sobie użyć słowa, nie wiem, truskawka, koń, bo koń jaki jest, każdy widzi. Natomiast słowa naród zwyczajnie należy unikać i na przykład nie opierać się na nim, jeżeli za bardzo tego nie rozumiemy. No i tutaj też na pewno przytyczek w nos dla środowisk bardziej prawicowych, które zwyczajnie bardzo często wycierają sobie usta słowem naród, gdzie, jak wspomniałem, wystarczy jedna osoba, która należy do narodu i dla której nie będzie to jej interes, by jednak dany interes narodu był po prostu zdaniem fałszywym. Naród pochodzi od słowa ród, czyli pochodzenie, przynależność do danego rodu. Po rewolucji francuskiej utworzono państwa i narody. Teraz Wajchowy zmienia kurs i tworzy się obywateli świata. No właśnie, wiesz, no fajnie by... To znaczy, może inaczej. Bez względu na to, jaka by była definicja narodu, fajnie by było, żeby wszyscy, którzy używają słowa naród, używali go w tym samym kontekście, w tym samym znaczeniu. Natomiast póki tego nie ma, jest to zwyczajnie słowo niebezpieczne, którego używając możemy się zwyczajnie pokaleczyć. No ale przejdźmy do dekretu. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym. Dobra, nie będę sobie żartował, bo może przynajmniej jeszcze na razie nie będę żartował, chociaż powiem szczerze, że nie do końca mi jest do śmiechu kocieleć po wiadro, bo kurde, nie wiem, jak ja przeżyję dzisiejszą audycję. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym, naturalnym prawem każdego. Rezygnując z niego, przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy, okradać i zabijać ludzi oraz dzieci, jest lęk przed tym, że ludzkość dozna ukojenia pokojem. Ten strach trzeba pokonać i pozbawić władzy, oszustów, możliwości tworzenia prawa, wyroków, armii i wszczynania wojen za pieniądze dzieciom ukradzione przez ogłupionych rodziców. I to jest cytat z pana Krzysztofa Haborodo, o którym jeszcze sobie dzisiaj bardzo dużo powiemy. No właśnie, dekret, którego jedyną podstawą, która jest wielokrotnie poruszana tutaj akurat raczej w filmach na YouTube, czego absolutnie nie polecam, bo to są takie tasiemce, których się naprawdę ciężko słucha, nawet na podwójnej prędkości. Artykuł pierwszy. Dekret, wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej, wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena, zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, także przedstawicielskiej władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą. Czyli punkt pierwszy. Pan Cichocki klepnął sobie i napisał, że on w imieniu twoim, nie? On w imieniu twoim jest suwerenem i to, co on powie, jest po prostu ważne, najważniejsze. I tyle, tak? Siadł sobie na dupie, o czym jeszcze za chwilkę przejdziemy, gdy będę wam opowiadał o praktycznych zastosowaniach tego dekretu. Ale to z tym jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc jakiś ziomeczek, a nie wiem, może on jest jakiś przekoks, nie? Jeszcze sobie go tutaj trochę później prześwietlimy i zobaczymy, kim on jest. Bo pamiętajcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, kurde, a może jestem za głupi? A może ten facet jest ode mnie mądrzejszy? Może on bardziej coś rozumie? Może ja czegoś nie rozumiem? Może ja czegoś się muszę douczyć? No to się, kurwa, douczyłem. O Boże, ty mój. Anyway... No i dalej, mamy artykuł drugi. Dekret zwierzchnika władzy, wypowiedzenie wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2015, jeżeli i tutaj jakieś tam pierdoły, tak zupełnie od czapy. Nie wiadomo, jak dotąd wiemy, że jest najwyższej rangi aktem prawnym ważniejszym od Koranu, Biblii i rozkładu jazdy pociągów. I A dlaczego jest? No bo tak napisano, tak? Bo koleś uważa, że tak jest. No i on wszedł, bo nie spełniono warunków, które koleś sobie wymyślił w postaci zatrzymania, wrzucenia do aresztu iluś tam funkcjonariuszy, dziennikarzy, tych polityków, biurokratów i tak dalej. No więc ten dekret wszedł, bo koleś stwierdził, że tak, bo wszedł. Artykuł trzeci. Nieważne wybory. Nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki. Wielokropek. Pewnie, naprawdę, gramatyka tego dekretu jest, no nie powiem, że na niskim poziomie, bo chciałbym traktować poważnie, ale jak się to czyta na głos, to powiem szczerze, że no coś mi w moim sercu, które niesamowicie kocha język polski i stara się o niego dbać ze względu na to, że naprawdę mamy wspaniały język i nim się trzeba zachwycać, tylko też trzeba się nim umiejętnie posługiwać, no niestety moje czarne serduszko krwawi. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności wyborów i referendów, które były lub w ten... Tutaj pomysł jest mniej więcej taki, że całe prawo jest nielegalne, ważny jest tylko dekret Cichockiego i potem i wszystko, co zostało tutaj zrobione, jest nielegalne. Jest to podciągnięcie koncepcji drugiej RP i pana Jana Potockiego, samozwańczego prezydenta, o którym też dzisiaj sobie dwa słowa powiemy, który też na podstawie z dupy wyssanych argumentów stwierdził, że ta cała władza jest nielegalna. Dlaczego? Bo on tak twierdzi i robi różne filmiki i sprzedaje dowody osobiste za 220 zł. Co by nie sądzić o tym dekrecie, czytam na czacie, to prawdą jest, że świat polityki, a raczej globaliści przejęli władzę absolutną nad ludźmi i ich życiem. To już jest galopujący reżim, czego jesteśmy świadkami. Prawdą jest, że świat mógłby wyglądać lepiej. Prawdą jest, że Polska, polski system polityczny, polski system prawny, polski system władzy ma swoje problemy. Jednak to jeszcze nie znaczy, że pierwszy, lepszy koleś, któremu się odklei, który zauważy, kurde, ej, słuchajcie, to wszystko jest powalone, że jest to coś, co powinno być, co w ogóle powinno podchodzić pod jakąkolwiek debatę, bo może ma jakieś nieczyste intencje, a do intencji sobie jeszcze przejdziemy ze względu na to, że w tym całym ferworze zapoznawania się z tymi wszystkimi aktami prawnymi, Boże, że mi to przez gardło przeszło, przez zapoznawanie się z tymi papieżyskami zrozumiałem, jaki jest w tym cel i co chcą osiągnąć jego forsownicy. Artykuł 4. Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo. No i tutaj parę osób jest wymienionych z imienia i nazwiska. No także wiecie, no tutaj nawet całkiem luzik, całkiem spoko. Artykuł 5. Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy. No i właśnie, no ten zwierzchnik władzy. Nie jesteś żadnym zwierzchnikiem władzy, jełopie, po prostu masz komputer i umiesz skorzystać z Worda. Ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji. Jakich nielegalnych decyzji? Bo to by się tak odkleiło. Znowu wielokropek. W celu wymuszenia ustąpienia zajmowanych organów, oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, niepotwierdzone do ignorowania wszelkich ustaw, wielokropki, nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a kim ty chłystku jesteś, żeby mówić w imieniu wszystkich Polaków, co jest zgodne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a co nie jest. Wobec czego? Tutaj jest bardzo, bardzo pięknie, doskonale opisane. Ignorujemy na przykład obowiązki składania zeznań podatkowych, informacji do ZUS-u, skrót rozliczenia VAT, odprowadzania podatków i składek o ubezpieczenie zdrowotne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących osób w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, przesyłania 6-letnich dzieci do szkoły, wielokropek. I kurde. A nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedykolwiek czytać, nie wiem, konstytucję albo jakiś fragment kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego, czegokolwiek. Dlaczego to polskie prawo jest tak skomplikowane? I w zasadzie większość praw na świecie jest, tych spisanych praw jest skomplikowana. Dlatego, żeby nie było tych wielokropków, żeby to nie były jakieś takie miękkie rzeczy. W artykule 4 wymieniono z imienia i nazwiska ludzi, których trzeba zdegradować i wtrącić do więzienia, A tutaj ignorujemy na przykład obowiązki, no i tutaj sobie możemy wystać co nam się tylko podoba. Artykuł 6. Bojkot podatków, opłat mandatów. Jełopie, pisałeś o tym przed chwilą. Zamiast strajków generalnych, protestów, petycji. Okej. O, i tutaj jest fajnie. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, wielokropek. Dopisz se, nie? Chcesz zapisać kota, to sobie wpisz w miejsce tego wielokropka kot. Z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat. Wielokropek. Bo czepu nie, bo zabrakło autorowi weny. Na rzecz wszystkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb. Wielokropek. Wszystkich szczebli. Czyli w tym momencie przestajemy finansować straż pożarną, przestajemy finansować pogotowie, no bo oczywistym jest, że przecież ci ludzie, no im pieniądze spadają z nieba i wiadomo, że będą ten, mają psi obowiązek nas ratować, kiedy będzie nam się paliła chałupa. Ale jeszcze do wypowiedzenia tejże władzy, tych wszystkich instytucji, służb jeszcze przejdę. No szkoda, że zabrakło tutaj na przykład Straży Pożarnej, czyli instytucji, która ma chyba najwyższy poziom zaufania społecznego w całej Polsce. Tutaj pytanie na czacie, czy dekret pozwala bić żonę? No będę o tym mówił całkiem dokładnie. Faktury za dostarczane towary, usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie, sprzedaż, zakup towarów należy realizować według wartości netto. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększenia wynagrodzeń osób zatrudnianych o równowartość kwot, równowartość podatku i tak dalej. Po prostu się zobowiązuje, bo tak se wymyśliłem. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa... pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. Czyli jeżeli ktoś ci z funduszu drogowego wybudował autostradę, to tę autostradę należy rozebrać i oddać ci kawałek asfaltu, który był opłacony z twoich podatków. Tobisiu, czy prawo polskie jest aż tak złe? Chyba nie aż tak jak prawo szariatu? Jeszcze nie jest tak złe jak prawo szariatu. Ale mamy jeszcze dwa artykuły, w których powiem wam szczerze, że zaczyna się robić powoli ciekawie. Artykuł 7 mówi o powszechnym dostępie do broni dla Polaków. Co akurat myślę, że jest sam w sobie pomysł, nie jest taki zły, ale słuchajcie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby był dostęp do broni. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenia przez nią PPP w sprawie przechowywania, noszenia, ewidencjowania broni i amunicji. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wreszcie będę mógł legalnie handlować uranem i czołgami. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów, oczywiście, bo trzeba tutaj mrugnąć oczkiem do naszych lokalnych patriotów zdalnych, oraz uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych, słuchajcie, własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. I przechodzimy do artykułu 8, gdzie... Tutaj dopiero zobaczymy, że forsując w ogóle dekret Cichockiego jako coś fajnego, bo okej, założenia są fajne. Słuchajcie, władza w Polsce jest zła, mogłaby być inna. Bo tutaj mamy zdefiniowaną bezpośrednią obronę konieczną narodu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj parę tutaj warunków, pierdół, uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do 1. powoływania zakonspirowanych trybunałów narodu polskiego w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwierzchnika władzy, czyli, nie wiem, każdego kogokolwiek. 2. stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej ojczyzny i narodu polskiego. Uprawnia się również zakonspirowane Trybunału Narodu Polskiego do zaocznego uznawania wszystkich członków partii, koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, uznaniowo według trzech osób i Polaków, za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej. I za chwilę będzie samo gęste. 4. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem. Ej, kurde, szukam dwóch psychopatów. W sumie jedną psychopatkę już mam, to jeszcze potrzebuję trzeciego do brydża i możemy zabijać kogo chcemy na podstawie tego dekretu. 5. Oddziały obrony koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Narodu Polskiego w stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP, należy bojkotować, powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, osądzać przez wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe? 9. Wykonywać wyroki. Krótko mówiąc, czajcie, w zaledwie dwie strony A4, nie, o dzieciach niestety nic nie ma, także podejrzewam, że tak jak z dziećmi kanadyjskimi. Natomiast jeżeli dziecko uznamy za wroga Polski, wedle naszego sumienia, naszego trzyosobowego wyroku, no to spokojnie możemy je zastrzelić, ponieważ mamy dostęp do broni. Czajcie, to... Ja powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym dekrecie, coś tam, nie, polityka, coś tam, władza zła, mój pomysł dobry, to się tak trochę z tego śmiałem. Mnóstwo jest przecież takich odklejeńców, którzy to stwierdzili, ej, ja kurde nie mam absolutnie żadnego pojęcia o prawie, ani o polityce, wobec czego ja to stworzę lepiej, ponieważ jeżeli ty się znasz na tym, to nie będziesz obiektywny i tak dalej. Tutaj koleś w ciągu dwóch kartek A4 przeszedł do tego, że może by sobie zabijać absolutnie każdego pod warunkiem, że trzy osoby stwierdzą, że no tak, zgodnie z moim sumieniem trzeba go zabić. Zastanówcie się, tak wiecie, we własnym sosie, bez względu na to, czy jesteście po stronie pszurskiej, czy po stronie racjonalnej, czy nieważne, czy istnieją trzy osoby, którym podpadliście. To myślę, że każdy człowiek. Na pewno każdy dorosły człowiek, a i podejrzewam, że większość dzieciaków spokojnie znajdzie trzy osoby, które spokojnie mogłyby powołać sobie taki trybunał i dostanie, no oczywiście, że to jest bełkot, to jest kompletna bzdura. I teraz jestem trochę za głośno, delikatny przester, więc już za chwilkę sobie ja tu sobie muszę jakiś kompresor w ogóle zainstalować, dzięki za wskazanie mi na to. Muszę sobie jakiś kompresor zainstalować ze względu na to, że nie jestem w stanie do końca równo sobie wyrobić tego dźwięku, ale mam nadzieję, że już jest trochę lepiej. Potrzeba, takie trybunały ludowe działały w pewnym okresie, nie ma co się śmiać. Oczywiście, że jest się co śmiać ze względu na to, że takie zaoczne wydawanie wyroków, jeżeli mówimy oczywiście, nie wiem, o jakiejś kolaboracji na przykład z okupantem, no to okej, to mamy trochę inną sytuację, tak? Tutaj mamy jasno opisane, jasno, bezpośrednio, słuchajcie, damy wam broń, zróbcie sobie trójki i zróbmy noc oczyszczenia. Tak to wygląda. Taka jest koncepcja. Do tego namawia pan Cichocki pod pięknym w ogóle piękną ideą tego, że trzeba trochę zmienić. No bo jest tutaj coś nie tak. Więc warto było się na przykład zastanowić, bo zadałem sobie pytanie, kurde, może ja tutaj czegoś nie rozumiem. Może ja jestem za głupi. Bo takie pytania trzeba sobie zawsze zadawać, bo z tym przynajmniej możemy coś zrobić. Kim jest pan Tadeusz Cichocki? Całe szczęście na swojej stronie tcichocki.pl wrzucił m.in. swoją CV-kę, w którym możemy sobie zapoznać się z jego na przykład wykształceniem, na podstawie którego spokojnie można oszacować jego wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, zagadnień konstytucyjnych, zagadnień socjologicznych. 1960 do 68, szkoła podstawowa w Warszawie. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem szkoły podstawowej w CV-ce, ale spoko. Później, 68 do 73, Technikum Elektryczne w Warszawie. Później, jakie później? Nie ma żadnego później. Mamy Technikum Elektryczne. Nie chodzi o to, że ja tutaj się śmieję z wykształcenia, bo elektrycy są bardzo potrzebni. Każdy zawód jest bardzo potrzebny. Niektóre zawody nawet bardziej niż, niektóre jeszcze bardziej niż moje. Natomiast już raz Polska zawierzyła w kwestiach politycznych pewnemu elektrykowi i nie skończyło się to szczególnie dobrze, wobec czego nie mamy w CV, które jest publicznie przez pana Cichockiego udostępnione, więc nie zdradzam tutaj żadnej tajemnicy państwowej. Chociaż pewnie już jakieś trybunały chcą mnie zaocznie skazać i strzelić mi w łeb. Także może możecie mi strzelić maślanką w łeb poprzez Tipli. Natomiast po co zostało to wymyślone? Pan Cichocki na swoją stronę wstawił całe mnóstwo PDF-ów swoich batalii, jak to można powiedzieć, z komornikami, z dostawcami, dajmy na to, z PGNiG, z dostawcami gazu, z jakimiś wójtami, z gdzieś tutaj jeszcze była Inea. Chyba tutaj było, jeszcze sobie to otworzę, bo szukałem tego, a nie pamiętałem nazwy ich. Inea? Nie, kurde, nie pamiętam. W każdym razie pisma te zasadniczo są stworzone metodą, dogmatem kopiego paste'a. Że w odpowiedzi na pismo, na przykład informacje w zakresie zmiany, informacje w zakresie zmiany taryfy PGNiG obrót detaliczny SPZO obowiązującej od dnia 10 sierpnia 2018, otrzymana listem zwykłym, to sobie pan Cichocki usiadł z żoną, założył zakonspirowany trybunał i uznał, że ta zmiana jest nielegalna, wobec czego dalej korzystał z usług PGNiG-u, ale niestety sobie ustalił zupełnie a pogrzeby kosztowne, spoko, zrzucicie się, zresztą może będzie jakiś fajny projekt, ten pogrzeb z projektu Tysiąca Maślanek. Ej, słuchajcie, to jest dobry pomysł, może zmienię cel, że to nie będzie na maślankę, tylko na dębową miesiąkę, albo chociaż sosnową za 3000, to chyba jakieś ten mniejsze, ale mój chrzestny ma zakład pogrzebowy także podejrzewam, że będę miał jakąś promocję. Więc tak, więc koleś jawnie pisze w tych swoich dokumentach, oczywiście ukryte wszystko za bełkotem w postaci do czasu wykazania zwierzchnikowi władzy w Rzeczypospolitej Polskiej legalności ustawień i uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i tak dalej, do tego, żeby to się zmieniało, żeby mieli możliwość zmiany warunków umowy. Koleś podpisał dokument, bo ma umowę, tak? I dostaje ten gaz, tak? I podpisał dokument, podpisał się pod nim, że akceptuje te warunki umowy. Nie, to muszą mój raz jeszcze opowiedzieć o jego, o tym, na jakiej podstawie to się dzieje. A gdyby nie był skończonym idiotą, no to wiedziałby, że jeżeli zmieniają się warunki umowy, to wtedy bez żadnych konsekwencji możemy z takiej umowy zrezygnować. Wypowiedzieć ją, PGNiG zamyka kurek z gazem, a my przestajemy płacić i wszystko ładnie, pięknie. Ale nie. On na podstawie swojego dekretu stwierdził, że nie odpowiada mu to, więc on przestaje płacić za gaz, on sobie sam wymyśli cenę i dopóki druga strona nie spełni praktycznie niezbyt dookreślonych warunków na zasadzie wykazania legalności, no bo co ponad umowę o świadczenie usług można mówić o legalności, zobowiązał się do opłat, ale sobie wymyślił. No właśnie, bardzo duża część tej korespondencji dotyczy wezwań do zapłaty, a także wezwań komorniczych, co jest naprawdę bardzo interesujące z uwagi na to, że jest to taki zupełnie pusty, kompletnie bezsensowny ping-pong. Wrzucanie jakichś pisemek, a prędzej czy później i tak przyjdzie komornik. Komornik wejdzie na twoje konto bankowe, czy komornik wejdzie na twoje ruchomości, nieruchomości i cię zlicytuje i nie będzie cię absolutnie o nic pytał. Nie ma co się śmiać z tego pana, może trzepanie dekretami tego pana w Polsce wywoła huragan na Florydzie. Może, wiesz co, bardzo chciałbym się tutaj zaskoczyć. No i w zasadzie większość tych pism, jeszcze starsze pisma, no to przynajmniej się dogadywał z żoną i zakładał taki dwuosobowy, albo tam jeszcze z jakąś inną osobą, których nazwisk tutaj nie będę przytaczał, Borodo. Zresztą upublicznianie tych wszystkich informacji jest dość duże. Początkowo chciałem wrzucić to na ekran, ale no zwyczajnie nie chcę, no bo jest tutaj dużo prywatnych danych, ale sami możecie wejść na stronę pana Cichockiego na tcichocki.pl i zapoznać się z tymi dokumentami. Kiedyś mu się chciało przynajmniej usiąść przy kawce z żoną i stwierdzić, że no dobra, no to mamy tutaj dwuosobowy nasz trybunał, który orzeka w taki to a taki sposób, a jak sobie tam przewidziemy 2018-2019, to już całkowicie się puścił poręczy i już sam sobie tam siedział na kiblu i dobra, to ja sobie zmienię cenę, którą płacę za internet albo za telewizję i rzuca tymi pismami na lewo i prawo. I to w zasadzie można powiedzieć, że jest tyle, jeżeli chodzi o sam dekret, który jest bardzo krótki. Jedno, z czego się cieszę, to jest to, że w tych pismach, które powiem szczerze, przeglądałem bardzo pobieżnie, szukałem, można powiedzieć, takich właśnie osi, natomiast 90% tego to jest zwyczajnie kopiuj, wklej, zmienia się tylko adresat. Natomiast nie doszło do pójścia w kierunku punktu 7 i 8. O tym w tych pismach nie ma. Nie ma o rozdawaniu broni, nie ma nic o kryciu na przykład morderców i powoływaniu się, że nie wiem, ktoś tam nie wiem, zastrzelił jakiegoś typka, wobec czego na podstawie dekretu Cichockiego proszę mi go natychmiast uniewinnić, bo to jest bardzo dobry człowiek, ponieważ 3 osoby nie do końca nawet ten zborny na umyśle stwierdziły, że jest on wrogiem polskości i tyle, i go sprzątnęły i to jest wszystko okej, ładnie, pięknie. No i tyle dobrego, że pan Cichocki nie trafił do mojej bańki informacyjnej sam. On nie jest jakoś tam szczególnie ekspansyjny. Jest to w ogóle, no nie, no, człowiek, facet trochę starszy od moich rodziców, także jeszcze myślę, że w miarę tam kontaktuje, przynajmniej jeżeli chodzi o komunikatywność, natomiast w internecie mu za bardzo nie idzie. Pierwszym i takim głównym proponentem jego i propagatorem raczej jego koncepcji jest pan Krzysztof Huborodo, który to się pojawia na różnych streamach, nawet kiedyś Foliozow Tomasz go wrzucił do rozmowy z Krawcem i było śmiesznie, którego to podejrzewam, że znacie z różnego rodzaju filmów, tak jak są od czasu do czasu wrzucane jakieś shurwarsy, gdzie właśnie koleś dymi, że jego dane osobowe kosztują ileś tam milionów euro i tak dalej. No właśnie, i on się cały czas powołuje na ten dekret, on bardzo często o nim wspomina i jego działalność jest bardzo podobna z tym, że pan Krzysztof Huborodo jest trochę bardziej biegły, jeżeli chodzi o IT, wobec czego jego strona zawodowy-polak.pl jest po prostu MediaWiki, jest silnikiem, na którym działa m.in. Wikipedia, Nonsensopedia i parę innych pedii, którą sobie postawił, nie do końca umie korzystać ze znaczników, ale kto z nas umie, nie ma tutaj co szkalować. Ważne, że mu się udało. I podobnie jak pan Cichocki jest wielkim przeciwnikiem państwa i między innymi na różnego rodzaju swoich filmach wspominał o tym, jak to on nie płaci podatków, jak to on nie ma numeru PESEL. Centralna ewidencja działalności gospodarczej. Każdy człowiek, który założył sobie kiedyś działalność gospodarczą, figuruje w tym rejestrze. Można sobie wejść, zobaczyć czym się specjalizuje jego firma, zobaczyć, gdzie ma miejsce, gdzie ma siedzibę ta firma, jakie są dane kontaktowe, kto ją prowadzi. No i ten pan, rzekomo bez PESEL-u, moi drodzy, prowadzi działalność gospodarczą. Co swoją drogą Zenek tutaj jakiś czas temu wyszurał, kiedy wcześniej sobie o panu Cichockim jeszcze na Discordzie mówiliśmy i o panu Krzysztofie Huborodo. Także człowiek oderwany od systemu ma swoją firmę, żeby było śmieszniej. Pan Cichocki też ma swoją firmę i oba te wpisy są aktywne, wobec czego tacy antysystemowi, a jednak jakoś nie udało im się zamknąć swojej działalności gospodarczej, tylko że o ile pan Tadeusz Cichocki jest, można powiedzieć, niegroźnym świrem, to pan Krzysztof Huborodo, pan zawodowy Polak, ma trochę więcej za pazurkami. Z uwagi na to, że Jezu, wielorazowy papier toaletowy? Co? Dobra, tu to jest etam, to jest tylko etam. Z uwagi na to, że pan zawodowy Polak, oprócz tego, że robi obory na YouTubie, oprócz tego, że robi obory jakoś tam dymi, czy to do policjantów, czy dosłownie o cokolwiek, ostatnio zaczął prowadzić swoje patostreamy na YouTubie i myślę, że to też jest powód, dla którego tam Ewa Lipka kiedyś się tam z nim kłóciła, robiła parę materiałów na jego temat. No i koleś cały czas, wycierając sobie gębę dobrem narodu, ponieważ on naród, on suweren, on będzie decydował w imieniu wszystkich, będzie sobie decydował. Natomiast pan Krzysztof Uborodo, podobnie jak pan Cichocki, jest uzależniony od wrzucania różnego rodzaju PDF-ów na swoją stronę zawodowy-polak.pl. Między innymi mamy tutaj jego wyrok z 25 kwietnia 2017 roku. Wyrok, który chciałbym wam w kawałku przytoczyć. Jest to czyn z artykułu 207, czyli krótko mówiąc przemoc domowa. Są różne rodzaje przestępstw i na pewno jedne rzeczy będę, i myślę, że każdy z nas, no wiadomo, przestępstwo przestępstwu nierówne, tak? I tak jak na przykład mogę bardzo współczuć, no i wręcz nawet bronić ludzi, którzy za to, że mieli przy sobie nabitą lufkę, dostali zawiasy, ewentualnie za to, że gdzieś tam, nie wiem, szarpali się nawet z policjantem, że zostali dodatkowo skazani, to mógłbym tutaj przymknąć oko. Nawet mógłbym przymknąć oko na jakąś tam kradzież z rozbojem, czy jakąś tam bójkę dwóch dorosłych mężczyzn, to jeszcze pół biedy. Natomiast przemoc domowa ma jakieś szczególne miejsce w moim sercu z uwagi na to, że jednak dom nam się kojarzy z czymś ciepłym, z czymś bezpiecznym, a tutaj nagle wychodzi agresor. No i między innymi z uwagi na to, że pan Chudek... I RODO poszło się jebać. Z uwagi na to, że pan Hu Borodo wrzucił, co prawda niepełne akta, miał założone dwie niebieskie karty, znęcał się nie tylko nad swoją żoną, lecz również nad trójką swoich dzieci. Ja może przeczytam parę fragmentów z fragmentu już uzasadnienia orzeczenia. Nie będzie to od początku, tutaj jeszcze w tle mamy historię napierdalania syna młotkiem, co jest naprawdę to bardzo, bardzo dorosła, bardzo sensowna postawa. W dniu 21 marca 2016 roku Jakub, czyli syn pana Huborodo, naprawiał samochód w kanale, gdy Krzysztof, czyli pan zawodowy Polak, to będzie zawodowe Polactwo w stanie czystym. Przyszedł do warsztatu i zaczął prezentować swoje poglądy polityczne, zarzucając synowi m.in., że jest niewolnikiem państwa, pytając czemu pracuje i wskazując, że powinien porzucić pracę. Jakub, syn, starał się wyłączyć z rozmowy, jednak po 30 minutach w końcu nie wytrzymał i w pierwszej kolejności zwrócił się do ojca, aby zastanowił się, czy nie powinien się leczyć na głowę, a następnie w nerwach rzucił, aby spierdalał. W odpowiedzi pan zawodowy Polak sięgnął po kołek i zaczął tłuc swojego syna uwięzionego w kanale. Później obdukcja, uraz lewego kolana, dalsza diagnostyka. W dniu 3 maja 2016 roku pan zawodowy Polak negatywnie skomentował pomalowane na czarno paznokcie swojej córki Katarzyny. Chcąc przerwać córce oglądanie bajek w telewizji, Krzysztof rozbił telewizor. Rozwinęła się awantura, w której Michał, czyli drugi syn, wziął udział i zwrócił uwagę ojcu, że nie będzie nikomu groził w domu. Gdy syn odchodził, Krzysztof zaatakował go i rozwinęła się bójka między ojcem i synem. W jej wyniku zawodowy Polak miał rozbity nos, a jego syn miał podbite oko. Do czasu wezwania policji zawodowy Polak gonił syna z kijem od szczotki, chcąc go uderzyć. Ostatecznie po przyjeździe patrolu interwencyjnego policja zatrzymała Krzysztofa Haborodo. W dniu 1 września 2016 roku Anna, czyli żona, chciała wywieźć część ubrań, to w międzyczasie się wyprowadziła z dzieciakami, część ubrań dla swoich dzieci, część pościeli oraz maszynkę do mięsa. Zawodowy Polak natomiast zaczął wszystko wynosić z bagażnika i wnosić z powrotem do domu. Rozwinęła się awantura, a zawodowy Polak uderzył swoją żonę w twarz z otwartej ręki. W nerwach żona chciała zniszczyć komputer zawodowego Polaka, upatrując w nim źródło całego zła. Chcąc ją powstrzymać, zawodowy Polak zaczął ją dusić. Ostatecznie żona uwolniła się i zadzwoniła na policję. Na skutek ataku zawodowego Polaka jego żona doznała obrzęku okolicy jarzmowej prawej, niewielkiego przekrwienia spojówek oka prawego, zadrapania na ramionach i przedrabieniu lewym podbiegnięcia krwawego na podłudziu lewym po stronie przedniej z niewielkim obrzękiem oraz zadrapania przedniej powierzchni stawu kolanowego lewego. Nie wiem, kiedy wam się ostatnio zdarzyło dusić kogoś, może ktoś ma takie... że tak powiem, skłonności, no to możecie sobie wyobrazić, że do tego, żeby zaczęły pękać naczynia krwionośne w oku, no to trzeba odrobinkę się trochę chociaż postarać. I tak, tak, ja tutaj nie ujawniam żadnej tajemnicy państwowej. Ja czytam rzeczy, które wziąłem z jego strony internetowej. Jest to wrzucone. Podobnie zdjęcia z jego akt, z których dziwnym trafem na przykład nie znalazłem niebieskich kart. Agi pisze, Chudek podobno potem wyprowadził się do mamy staruszki, żył na jej koszt, też stosował przemoc, co zakończyło się badaniami psychiatrycznymi i wyrokiem. No właśnie, wobec czego tyle dobrego, bo tutaj jeszcze o jednym przypadku będę wspominał. Tyle dobrego, że był to jego pierwszy wyrok skazujący z kodeksu karnego, został skazany, już wam mówię, sekunda, to chyba była na rok i 3 miesiące, czy coś takiego, sekunda. Nie, przepraszam, wymierzając oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę mnóstwo rzeczy i między innymi taki fajny cytat: pozostawanie na wolności nie pozwoli oskarżonemu zrozumieć, iż prezentowane przez niego zachowania wobec najbliższych są niedopuszczalne i zasługujące na najwyższą reperkusję karną. No właśnie, więc mamy tutaj idola, który tylko po prostu pod publiczkę wymyśla sobie, że tutaj nie ma PESEL-u, że nie płaci podatków. Ja się pytam, człowieku, masz ty rozum i godność człowieka? Jeżeli, dajmy na to, kupujesz paliwo do swojego samochodu i nie bierzesz na to faktury, albo nie wiem, kupujesz batonika na stacji benzynowej, albo ćwiartkę, czy cokolwiek, nieważne, no to powiedz mi, w jaki sposób nie płacisz VAT-u. Jeżeli gdzieś, nie wiem, pracujesz, tak, no to w jaki sposób nie płacisz tych podatków? No oczywiście z działalnością jest to trochę wygodniejsze, trochę łagodniejsze, no i oczywiście później będzie obciążone gigantycznymi problemami z Urzędem Skarbowym, no ale nie jestem tutaj po to, żeby dorosłemu człowiekowi cokolwiek wyjaśniać. Pan Krzysztof Huborodo również jest forsownikiem deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności, czyli coś, co w klimatach hardej szurii pojawiło się stosunkowo niedawno, gdzieś tam oparte na jakimś prawie morskim, że jak wchodzisz do sądu, no to tak jakbyś rozmawiał z kapitanem jakiegoś statku. Słuchajcie, no to będzie kurwa dobre. Podpisane, w ogóle symbol copyright, Krzysztof Piotr. Z rodu Huborodo, adres, kodeks, kod pocztowy nie należy do adresu, do korespondencji mail, telefon, wszystko i piękny czerwonymi literami cytat: nota do pryncypała jest notą do agenta, a nota do agenta jest notą do pryncypałów. Cokolwiek, ziomek, miałeś na myśli, zajebisty towar. Ja, Krzysztof Piotr z rodu Huborodo, syn tego i tego, jako człowiek istota ludzka, niniejszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdziłem. Działając na podstawie niezbywalnego prawa naturalnego, gwarantującego prawo do życia i prawo własności oraz do owoców swojej pracy. Fajne, nie? Tak samo, tam było łagodnie, tutaj też. Wolność od niewoli, wolność osobistą, prawo do samostanowienia i samoposiadania oraz zakaz tortur? Jasne. Opis tych praw brzmi jasno i klarownie. Nie krzywdź oraz nie pozwalaj krzywdzić innych oraz siebie. No kurwa mać! Typ, który napierdalał trójkę swoich dzieci i żony! Nie krzywdź. Nie krzywdź, ty chuju złamany! Ty ten paku, kurwa! Że w ogóle... Że masz czelność wrzucać to pod swoim nazwiskiem! Parę klików od wyroku sądu, który cię skazał za to, że napierdalałeś swojego syna młotkiem, że napierdalałeś swoją córkę kijem, że napierdalałeś drugiego swojego syna, że napierdalałeś i dusiłeś swoją żonę, ty szmato niemyta. Kurwa. Miej ty trochę honoru. Tfu. No właśnie. Informuję i oświadczam, stwierdzam, że na pewno gramatyka nie jest twoją najlepszą stroną. Jestem człowiekiem, naturalną istotą ludzką, potomkiem ludzi rdzennych, żadną osobą, żadnym obywatelem i nie podlegam pod jurysdykcję. Pierdu, nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych praw. Zgodnie z waszym kodeksem handlowym religią zastrzegam sobie wszystkie prawa i uprawnienia, pełną zdolność prawną. Wycofuję wszelkie przeniesione przeze mnie prawa, autoryzację pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależne od tego, czy znają te deklaracje, czy nie. No, co prawda ma coś w tym, ma to trochę sensu, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego z obowiązku jego przestrzegania. Natomiast tak. Ja, Krzysztof, wypowiedziałem posłuszeństwo wszystkim organom państwa na podstawie deklaracji Cichockiego, pierdu, oraz stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na groźbę użycia przymusu, przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się, nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe, prześladowania polityczne, pierdu, bezpodstawne, niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawione wolności, oczywiście bezprawne wnioski o karanie represyjne prawa, okradanie, wykonywanie z nieuprawnionych działań z przymusem, na przykład zajęcia komornicze, deklaracje składek, kary, faktury wystawione z VAT, obowiązkowe ubezpieczenia. No ciekawe, czy przypadkiem nie terroryzowałeś swojej rodziny, ty pieprzony hipokryto. Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony. I między innymi, no tutaj jeszcze, ponadto informuję, że od dnia, od 12 grudnia 2019 roku ogłosiłem kara za jednorazowe wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1,5 miliona euro za jednorazowe kopiowanie, przetwarzanie, jakieś tam pierdoły, co sygnuje własnym podpisem. Agi pisze na czacie, to jest bardzo groźne i ryje mózg wyznawców. Moderator Chutka, Radek Menes Polański, był jeszcze normalny rok temu, a teraz biega po lesie i w pomarańczowej kurce wymachuje maczetą i przeklina sam do siebie. Tak, to jest coś fajnego, jeżeli to się ogląda z zewnątrz, natomiast problem jest taki, że ci ludzie chodzą nomen omen bez kagańca i tylko czekać, aż ktoś tutaj, no właśnie, można by było powiedzieć, tylko czekać, aż ktoś komuś krzywdę zrobi, natomiast się okazuje, że ci wielcy, fantastyczni wyzwoleni żyją wśród nas, tak, i nie zajmują się tym, żeby walczyć z prezydentem, żeby walczyć z urzędami, żeby walczyć z policją. Nie. Oni walczą ze swoją najbliższą rodziną, duszą, napierdalają młotkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na jego fanpage'u znalazłem m.in. profil zawodowej wiedźmy, pani Anny, która również złożyła taką deklarację, tylko odrobinkę zmodyfikowaną. Natomiast również opiera się na tym, na dekrecie Cichockiego, też wspomina o panu Huborodo. I między innymi jej jednoosobowy trybunał konspiracyjny, czy jak to się tam kuźwa nazywa w ich magicznym świecie pełnym tęcz i jednorożców. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie Anna z rodu coś tam, przedstawiciel narodu polskiego po rozpoznaniu w dniu 5 września 2021 na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma Idea Getin Leasing, działające na podstawie prawa naturalnego oraz artykuł 1 i 3 dekretu zwierzchnika władzy w RP, postanowił uznać postanowienie o nieważności umowy kredytowej numer z dnia tutaj i drugi, dwie umowy kredytowe. Wyżej wymieniona forma ma charakter umowy abuzywnej i jak i posiada błędy formalne. Strona to nazwa banku, chyba zapomniała wkleić nazwa banku, tam Idea Bank. Nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie. Ej, czekajcie, to jest piękne zdanie. Ja to wam w całości przeczytam. Strona to nazwa banku, nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie, z kim została zawarta umowa. Nie udzielono żadnych informacji, które wnosiłam wielokrotnie w pismach dotyczących statusu osoby fizycznej. Więc nakazuje przedstawicielom Idea Getin Leasing niezwłocznie i dobrowolne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania. Poinformować, że każde kolejne pismo bez wykazania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie z informacją zawartą w deklaracji https://zawodowypolak.pl przed legalnie funkcjonującymi sądami. Czyli tymi, wiecie, z punktu 8, nie? Gdzie będziemy strzelać do ludzi. Zajebiście. Fantastycznie. A właśnie, bo tutaj jeszcze wracając do tej deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności. Na ostatniej stronie, na profilu Jan Heniek Kowalski, który jest mi multikontem pana Krzysztofa Piotra z rodu Huborodo, pani Jola, nie ta Jola od prądu, tylko ta Jola zupełnie inna, 18 tygodni temu napisała komentarz, w jakim celu jest ta deklaracja. No i od 18 tygodni najwyraźniej nikt jej nie odpowiedział. Więc cóż, moi drodzy, mamy bardzo dobry przykład, to znaczy może inaczej. W przypadku tej zawodowej wiedźmy nie prześledziłem jej, nie przyjrzałem się jej dokładnie, te dokumenty zostały wrzucone dość niedawno, także tylko i wyłącznie się pośmiałem właśnie z zawodowego bełkotu. Natomiast to, co ważne i istotne, to jest to, że w całości nam to pokazuje, co tak naprawdę jest celem. I podejrzewam, że spokojnie będą ludzie, którzy nie są za bardzo biegli w prawie, nie pomyślą o tym, żeby pójść sobie na przykład do mecenasa, żeby się dowiedzieć, jak sobie tutaj rozwiązać jakiś problem, tylko łykną to, co zobaczą na YouTubie, po czym walną czołem w klawiaturę i napiszą sobie jakieś takie pierdy do, dajmy na to, wierzyciela, tak? Co oczywiście spotka się z bardzo prostą sprawą, nie? No bo tak jak mówię, przyjdzie komornik i komornik nie będzie się bawił w jakieś dekrety. No ale oczywiście da to jakieś takie poczucie, no bo przecież gdyby ten zawodowy Polak, nie? Gdyby on się mylił, to by go zamknęli, nie? No, wiecie, no on już siedział, nie? I pewnie jeszcze nie raz będzie siedział. Czy zawodowy pracuje zawodowo? Tego nie wiem, natomiast ma aktywną działalność gospodarczą. Więc samego ZUS-u miesięcznie to ho, 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 ho. Więc to, że będzie siedział, nie mam ku temu najmniejszych wątpliwości. Natomiast takie pomysły samostanowienia, deklaracje ludzi wolnych, sprzedaż właśnie dowodów osobistych, czyli pan Jan Potocki, który za 220 zł bardzo chętnie wam wręczy dowód osobisty, nie będę napychał kobzy temu jełopowi. Co ciekawe, oczywiście wpłata należy dokonać na numer konta w Wielkiej Brytanii, tak na wszelki wypadek, także pan Zbigniew Jełop Potocki się tutaj odrobinkę zabezpieczył. Natomiast no, w jakiś sposób ci ludzie są zapraszani do niezależnych telewizji, do Alexa, do jakichś różnych miejsc i oni są traktowani poważnie. No, oczywiście, każdemu jego porno, natomiast konsekwencje tych czynów, no, są, można powiedzieć, całkiem konkretne. Ja sam pamiętam, jak jakoś właśnie na którymś tym, to było po którymś z protestów w Stopnopu, widziałem właśnie komentarze, że ktoś pokazał ten dowód od Cichockiego, wróć. Dowód od Potockiego policji, a policjant tam uszy po sobie mówi, tak, to prawda, to jest legalny prezydent, to jest legalny dowód osobisty, proszę sobie iść. O, tak, wiesz, mniej niż gimbus po wosie, to prawda, no tutaj warto by było się na chwilkę zastanowić. I etam oczywiście, etam w stanie czystym, wypowiadasz, zdając dowód w urzędzie wojewódzkim, składając deklarację wolności, no to złóż, nagraj filmik, udowodnij nam, że to się dzieje. Jakoś takie to popularne, a nikt nigdy tego jeszcze nie zrobił. Natomiast chciałbym, żeby to były odosobnione przypadki, bo jakiś czas temu, to znaczy tak, to był temat, który sobie parę razy poruszałem przy okazji właśnie stopnopowych marszów, które miały miejsce, gdzie w momencie, był taki moment jakoś w zeszłym roku, gdzie kawałek Stopnopu, jakieś tam działaczki Stopnopu wystąpiły w pasiakach wzorowanych na Auschwitz, uznając, że przemysłowa machina śmierci jest godna tego, żeby ją porównać do tego, że nie mogą sobie wejść do Starbucksa bez maseczki, nie? Zawsze powtarzałem, że nie jestem przywiązany do symboli, ale powinienem to trochę zrewidować z uwagi na to, że faktycznie myślę, że uczciwym będzie powiedzieć, że do symboli jakoś szczególnie przywiązany nie jestem. Natomiast trzeba też koniecznie zauważyć, że są pewne symbole, których nawet mi w żartach, tak publicznie przynajmniej, nie chce się jakoś nadużywać, wykorzystywać, kombinować i cudować. No. Pamiętam, no myślę, że każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto miał jakieś ciekawsze przeżycia podczas II wojny światowej. Ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała o powstaniu warszawskim, jak opowiadała o czasach okupacji nazistowskiej i wykorzystywanie na przykład czegoś takiego jak symbolu Polski walczącej na jakichś bluzach czy tatuażach przez ludzi, którzy prawdopodobnie nawet nie są w stanie powiedzieć, w jakim mieście odbywało się powstanie warszawskie, jest potężnym nadużyciem, a sprzedawanie z tym koszulek to już jest komedia, czy jakieś naklejki na samochody. To nie powinno być wykorzystywane. Tak wszelkiego rodzaju porównania do Holokaustu, wszelkiego rodzaju porównania do zbrodni nazistowskich są cholernie, cholernie nie na miejscu. Natomiast Justyna Socha wraz ze swoim stopnopem w jakiś sposób nie odcina się od takich przypadków, sama forsuje te memy, sama wrzuca nagrania z czymś takim, czyli krótko mówiąc możemy jasno zobaczyć, że zwyczajnie akceptuje takie zachowanie. Głęboko wierzę w to, że każda grupa społeczna ma zdolność do samooczyszczania się. Są ludzie, którzy nam po prostu nie pasują, bo nie, a są ludzie, którzy wyrządzają coś, robią coś bardzo złego, robią coś bardzo niewłaściwego i takich ludzi zwyczajnie spotykamy bardzo często w naszym życiu. I to, do czego zmierzam, to jest to, że jeżeli coś takiego się dzieje, tak, że przykładowo, nie wiem, mamy jakiegoś faszyzującego kolegę, który nam nie odpowiada, czy jakiegoś komunistę, który też zaczyna trochę przeginać z gloryfikowaniem Lenina, no to prędzej czy później dojdzie do samooczyszczenia, do jasnego wyjścia i powiedzenia, hej, słuchajcie, ja wiem, że on był jednym z nas, ale to jest zły człowiek, jego już z nami nie ma. Wstydzimy się i przepraszamy, że maszerowaliśmy razem z nim. Przecież to nie boli, przecież to każdy może coś takiego zrobić. Natomiast te środowiska wolnościowe mają jakiś taki ciężki problem, że robią miejsca dla takich ludzi jak pan Krzysztof Hu, pan damski bokser, ale też chciałbym wspomnieć tutaj o panu Piotrze B., znanego ze swojej HWDP TV, który sobie przekręcił na Chcemy wam dać prawdę, czy coś takiego, i jest, moi drodzy, tak zwanym dziennikarzem obywatelskim. No taki z niego dziennikarz jak z koziej dupy trąba, ale ze względu na to, że żyjemy w wolnym kraju, no to jeżeli się będzie identyfikował nawet jako mikrofalówka, to niech się tak identyfikuje i mi absolutnie nic do tego. Tutaj Dorota jeszcze pisze: dowód drugiej RP do wyciągania danych osobowych, które są wyciągane i lokowane za granicą, tak, że też bym uważała, wiesz co, akurat te dane osobowe aż tak dużo warte nie są. Tu chodzi tylko, podejrzewam, o te 220 zł za wyrobienie, tym bardziej, że pan Potocki już zapowiada, że niedługo rozpocznie wydawanie paszportów II Rzeczypospolitej i pewnie też będą tam, nie wiem, na jakimś laminacie zrobione za 2 złote i będzie to sprzedawał za 300. Natomiast pan Piotr B., którzy tutaj, większość z was pewnie kojarzy HWDP TV, który bardzo często pojawia się na różnego rodzaju manifestacjach, na różnego rodzaju rozprawach. Wielki, wspaniały człowiek, który robi ciężką robotę dziennikarza obywatelskiego i tutaj stara się nam dać prawdę. A niestety ma całkiem ciekawą historię. Mamy taką piękną stronę internetową, orzeczenia ms.gov.pl, na której mamy całe mnóstwo orzeczeń, oczywiście zanonimizowanych, natomiast pan Piotr B. sam się, można powiedzieć, wręcz przyznał, co prawda nie upublicznił sam na swojej stronie internetowej, ale dał wystarczająco dużo informacji, w tym właśnie sygnaturę akt, po której udało się namierzyć to orzeczenie. I wam również, pana Piotra B., pozdrawiamy, HWDP TV. Przeczytam kawałek, mały taki wyimek z orzeczenia w jego sprawie. Pokrzywdzona była konkubiną oskarżonego Piotra B. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do lipca 2013 roku. W dniu takim to a takim urodziła się córka oraz drugie dziecko chyba, bo tutaj jakoś dziwnie zanonimizowane. Podczas trwania konkubinatu oskarżony praktycznie cały czas stosował wobec pokrzywdzonej przemoc psychiczną oraz mniej więcej raz w miesiącu również przemoc fizyczną. Podczas głośnych awantur, do których dochodziło z błahych powodów, na przykład gdy w opinii oskarżonego pokrzywdzona nie posprzątała wystarczająco mieszkania, nie starła kurzu, ugotowała niesmaczny posiłek lub podała go w nieodpowiednim czasie lub za mało ciepły, Piotr B. wyzywał i znieważał konkubinę przy użyciu słów wulgarnych i obelżywych i bywało, że dobiegał do pokrzywdzonej z zaciśniętymi pięściami, co kończyło się użyciem przemocy. Do takich zachowań oskarżonego dochodziło na porządku dziennym, czasami kilka razy dziennie. Oskarżony wyśmiewał i wyszydzał to, co mówiła pokrzywdzona, w napadach złości rzucał w nią różnymi przedmiotami i tłukł naczynia. Oskarżony wielokrotnie zarzucał konkubinie, że jest ograniczona umysłowo i pochodzi z patologii. Nie pozwalał jej także kontaktować się z rodziną, jak również nigdzie samej wychodzić. Oskarżony, Piotr B., zgłaszał ciągłe pretensje do konkubiny, że nie potrafi należycie zadbać o dziecka, ani właściwie się nim opiekować. Między innymi na tym tle dochodziło również do szarpaniny pomiędzy partnerami, do kłótni, podczas których oskarżony stosował przemoc fizyczną wobec konkubiny, szarpiąc ją, dusząc, kopiąc, bijąc i popychając. 1 września 2011 roku konkubina przyciszyła muzyka, której słuchał oskarżony Piotr B. Podbiegł do niej i kilkukrotnie uderzył ją pięścią w okolice żeber, a kiedy upadła, złapał za włosy i ciągnął w kierunku drzwi pokoju. Podczas kłótni w październiku 2011 roku, kiedy konkubina była w ciąży, oskarżony wrzucił ją do pustej wanny i podduszał. Często groził jej, że wbije jej nóż w brzuch i poroni. Także w okresie, kiedy pokrzywdzona była w ostatnim trymestrze ciąży, kiedy oskarżony był zdenerwowany na partnerkę podczas jazdy samochodem, specjalnie przyspieszał i hamował ostro, by pokrzywdzona poobijała się o twarde elementy wyposażenia samochodu. W sierpniu 2012 roku Piotr B., zdenerwowany płaczem dziecka, wyrzucił pokrzywdzoną z zajmowanego mieszkania przy ulicy w miejscu. To jest złapał ją za włosy, kopnął i wypchnął na klatkę, gdzie spędziła około 4 godzin. Oskarżony wpuścił pokrzywdzoną do mieszkania dopiero gdy dziecko obudziło się i zaczęło płakać. Wówczas Piotr B. pozwolił konkubinie powrócić do mieszkania, aby nakarmiła i uspokoiła córkę. W sierpniu 2012 roku oskarżony zdenerwowany faktem, że konkubina podczas przygotowania śniadania pozostawiła skorupki z jajek na kuchennym blacie, wywrócił ławę, na której znajdował się przygotowany posiłek i nakrycia stołowe, a następnie przez okno pokoju wyrzucił telewizor, fotel, dokumenty oraz inne przedmioty należące do konkubiny oraz dziecka. Czy tylko ja widzę tutaj jakiś wzór? A to nie koniec, ze względu na to, że mamy tutaj taki mały epilog. Oskarżony Piotr B. ma 30 lat, posiada wykształcenie podstawowe, z zawodu jest elektrykiem. Widzicie tutaj jakiś wzorzec? Jest rozwiedziony, posiada jedną córkę w wieku 3 lat, jest bezrobotny, jest właścicielem samochodu osobowego marki z 1996 roku. Ma mieszkanie o powierzchni 42 m2 oraz oszczędności w kwocie 200 tysięcy złotych. Był wcześniej karany za przestępstwa z artykułów, za które za chwilkę przytoczę, a nie był leczony psychiatrycznie ani odwykowo. Artykuły przestępstw, za które był skazany, to jest artykuł 286, oszustwo. Artykuł 297, wyłudzenie kredytu. Artykuł 270, fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny. Artykuł 242, bezprawne uwolnienie się. I artykuł 226, znieważenie funkcjonariusza publicznego lub jego organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Do tych dwóch spokojnie bym się nie przyczepiał. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast nasz wielki pan dziennikarz obywatelski, który znowu gdzieś tam robił oborę, władował się gdzieś do sklepu i utrudniał jego funkcjonowanie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mu przypomniał, że według obecnego prawa jednak należałoby założyć maseczkę wchodząc do sklepu, a przynajmniej wypada, kiedy ktoś ci na to zwróci uwagę. Gdzieś właśnie dzisiaj dosłownie widziałem filmik, na którym zwołał swoich kolegów i zablokowali funkcjonowanie sklepu na jakiś czas. Mysterious Blue, ja mam pytanie do prowadzącego, co z agresją u kurierów? Wiesz co, na szczęście nie mam z tym problemów, ale profilaktycznie zamawiam do paczkomatu, bo tak trochę się cykam, że kiedyś może mnie to w tyłek ugryźć. No właśnie, więc... Ja rozumiem, że w każdej zdrowej tkance może się pojawić jakaś czarna owca, że budując sobie jakąkolwiek społeczność nie będziemy robili ilustracji każdego, kto do niej wstępuje. bo wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast, no i oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że to są wyroki, które zapadły, za które oskarżeni ponieśli swoją karę i wrócili do społeczeństwa, tak? Natomiast odpuszczenie rzeczy nie oznacza o tym, że one zostały zapomniane. Jeżeli ktoś ma historię z tym, że wyłudzał kredyty, że oszukiwał ludzi, że bił swoją ciężarną żonę, przejdźcie. I jest on w jakikolwiek sposób wychwalany, gloryfikowany, choćby poszedł do hospicjum i tam wycierał umierającym ludziom dupę i czyścił im odleżyny, to może, jeżeli do końca życia by się tym zajmował, zamknął się gdzieś w pustelni i służył ludziom pokrzywdzonym przez los, przez życie, to może choć trochę by zmył swoje winy, natomiast na zawsze pozostanie kimś, kto się znęcał nad własną rodziną. Co więcej, ci ludzie publicznie o tym mówią, publicznie się do tego przyznają, powtarzając jakieś pierdoły w stylu, że oj, nielegalny sąd, nielegalna policja, czemu ona mi tutaj wchodzi do domu? A może właśnie dlatego, że jesteś pieprzonym recydywistą, idioto? Może właśnie dlatego tak się bardzo ciebie czepiają, a nie dlatego, że jesteś wielkim, kurde, pokrzywdzonym przez los? Jesteś potencjalnym mordercą, chłopie. Czy wśród kardiochirurgów i transplantologów jest tyle samo szurów, co wśród bezrobotnych i budowlańców? Nie znam odpowiedzi, ale mam pewne podejrzenia. Mm-hmm. No, podejrzewam, że mogłoby być ciekawie. I to też to jest ten problem, tak? W sytuacji, kiedy wiemy, że dane jabłko w koszyku jest spleśniałe, jest zgniłe, a my tego jabłka nie wyrzucamy. Ewentualnie, nie wiem, cokolwiek. Możemy nawet to jabłko ignorować, położyć z boku, no bo wiadomo, tak, taki dziennikarz obywatelski czy taki inny zawodowy Polak, no nie zabronisz mu chodzenia razem z tobą w marszu, ale jeżeli go zapraszasz na scenę, jeżeli gloryfikujesz jego działania, jeżeli opowiadasz, że jaki to fajny, jaki porządny, przyzwoity obywatel, ludzie, nie macie, nie wiem, jakichś idoli, którzy nie napierdalali swoich dzieci i żony? To jest dopiero problem, tak? Więc na tle tej całej historii wydaje mi się, że taki pan Jan Potocki, którego jedynym celem jest zrobienie sobie trochę fejmu i dorobienie do emerytury, jest naprawdę wyjątkowo nieszkodliwym szurem, tak? Z uwagi na to, że no tutaj pewien wzorzec jest. Gwiazdy internetu w życiu realnym to zwykłe gnojki i przegrywy życiowe. Nieprawda, jestem gwiazdą internetów, ale nie jestem zwykłym gnojkiem i przegrywem życiowym. Jestem niezwykłym gnojkiem. I mimo, że... Wiecie co, dobrze, że na samym początku, to znaczy może inaczej, podczas czytania tego przez chwilkę mi się udało skupić na pojęciu narodu. Czegoś się dzisiaj nauczyłem. No może nie dzisiaj, przygotowałem się wcześniej. Nie, dobra, to zamknę, bo jeszcze sobie przewinąłem dalej do uzasadnienia wyroku pana Piotra B. z HWDP TV. Zeznań świadków i nie jest to szczególnie przyjemne dla mnie w tym momencie. No właśnie, więc okej, dobrze, może robi coś fajnego, w porządku, tak, ale w dalszym ciągu pozostaje damskim bokserem. Utożsamianie się z nim, forsowanie go, upublicznianie go na swoich fanpage'ach, dziękowanie mu ze sceny, że tak pięknie tutaj nam... relacjonuje, sprawia, że tacy ludzie, tacy przestępcy będą czuli się bezkarnie. W tym przypadku mówimy o oszuście, w tym przypadku mówimy o fałszerzu, tak? Który jest tutaj podświetlony, który jest pięknie na świeczniku, który ma w tym momencie poczucie, że kurde, że może wszystko, tak? I nawet jeżeli, ja to widziałem jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy dla beki sobie infiltrowałem różne szurskie grupy, gdzie czytałem nawet historię, gdzie wyciągano tę informację, że pan Piotr B. HWDP TV ma trochę szemraną przeszłość, to losowi ludzie z internetu stawali w jego obronie, że przecież on robi takie fajne rzeczy, takie fantastyczne. Nie, to jest kryminalista, to jest recydywista, wielokrotnie skazany za przestępstwa. Więc robienie im wokół głowy takiego poczucia, jak to nazwać, akceptacji czy pewnego... docenienia jego działań, no nie, tutaj co najwyżej można się zastanowić, czy splunąć mu w twarz jeden czy dwa razy. Problem w tym, że tacy ludzie są bardzo głośni. Problem w tym, że tacy ludzie bardzo często są też bardzo cwani. Zauważcie, że gdy czytałem wam manifest Deklaracji Wolnego Człowieka Zawodowej Wiedźmy, to tam nawet gramatycznie to się absolutnie kupy nie trzymało. W momencie, gdy czytałem wam z kolei Cichockiego, no to też tak średnio było. Natomiast jeżeli sobie posłuchamy, czy jeżeli sobie poczytamy pana zawodowego Polaka, no to nie jest aż tak źle. Są to bardzo niebezpieczni ludzie, którzy żerują na ludziach w chwili słabości. Bo wiecie, to nie jest tak, że za takimi stają tylko i wyłącznie kompletni idioci, którzy nie skończyli trzech klas podstawówki. To są często ludzie, którzy się wykopertnęli w swoim życiu i przykładowo mają problemy z kredytami i nagle przychodzi właśnie taki Cichocki, Chaborodo czy inny, który im pokazuje, ej, słuchaj, mam dla ciebie tutaj narzędzie do walki z systemem, ja tutaj jesteś sobie, żyję tak, ja tutaj sobie robię coś tam, możesz żyć tak jak ja, zobacz, jaki ja jestem szczęśliwy, zobacz, jaki ja jestem głośny i to może być każdy z nas, to może być wasza matka, siostra, brat, ktokolwiek, wasze dziecko, które kiedyś będzie miało jakiś problem w życiu i przyjdzie jakiś właśnie cwany chudek, który stwierdzi, że to jest świetna okazja. To jest świetna okazja, żeby mu coś sprzedać, żeby mu coś doradzić i wówczas zamiast się spłacić w ciągu, dajmy na to, 10 lat, się wpierdzieli w takie problemy, że będzie się spłacał do końca życia, a najprawdopodobniej to życie za długo nie będzie trwało, ponieważ jak go komornik dojedzie, to nagle się okaże, że nie, że ten domek z kart, który istniał tyle czasu, był tak bardzo fantastyczny, nagle go zbuchnęło, że to wszystko było ustawione niczym zamek na piasku i się zwyczajnie zawaliło. I to jest fundamentalny problem, którego nie potrafię już dłużej ignorować. Od dłuższego czasu staram się bardzo jakoś tak do kwestii wiedzy alternatywnej podchodzić łagodnie. Czepiać się tylko i wyłącznie kwestii zdrowotnych, czepiać się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę pieprzy jakieś zagrażające życiu ludzkiemu głupoty. Problem w tym, że te głupoty się bardzo rozprzestrzeniają i ta granica pomiędzy szkodliwością i nieszkodliwością jest coraz bardziej rozmyta, niczym pojęcie narodu. I zaczynam słyszeć o takich dekretach czy o innych oszołomach w miejscach, o których bym nie podejrzewał. Od ludzi, którzy są wykształceni, którzy całkiem nieźle sobie radzą właśnie pod płaszczykiem tego, że to są bardzo szczytne idee, bo wszyscy się zgodzimy, że nasze państwo mogłoby funkcjonować dużo lepiej, dużo sprawniej. Tylko że dając taką, nawet puszczając taką informację w ramach ciekawostki, jest ten problem. To jest ten problem, w którym kolejne trójki cichockie zaczną mnie prześladować i szukać metody, w jaki sposób mnie zabić. Więc jeżeli puszczamy jakąkolwiek informację dalej, nawet jako ciekawostkę, nawet jako cytat, jesteśmy współodpowiedzialni za nią. Jeżeli powiem, że Magraf leczy nowotwór, to jestem wówczas współodpowiedzialny za tę informację. Nie ma, że to powiedział ktoś tam, albo nie wiem, że witamina C leczy raka, dajmy na to. Czy tam zastrzyki z perchydrolu działają przeciwrakowo. Tak, no działają przeciwrakowo oczywiście, no ale przede wszystkim działają przeciwludzko. I nawet jeżeli puszczę to w ramach zwykłej ciekawostki, zacytuję pana Abdulu, szalonego inżyniera Abdula Al-Ziembe, to jestem wówczas współodpowiedzialny za to, bo puściłem te informacje dalej. Jako ciekawostkę, jako coś bez mojego komentarza, że to jest bełkot, że to jest bzdura i tak dalej, jestem za to współodpowiedzialny. Przyglądając się materiałom z wiedzy alternatywnej, szczególnie z zakresu altmedu, możemy bardzo często spotkać, szczególnie wśród postaci takich jak Jerzy Zięba, jak Franz Zalewski, który z kolei idealnie został zmasakrowany przez Smartgasma. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmów, to zapraszam na kanał Smartgasm, gdzie jest pięknie. Oh.
5 zł. Kefirek czwartkowy, smaczny i zdrowy. Wydałem dekret, że nocne radio jest moją własnością i macie mi oddać wszystkie donaty. Jeśli nie macie gotówki, przyjmę ogródek działkowy.
No i właśnie takim, powiem tak, ten dekret ma dokładnie taką samą wartość, jeszcze zabrakło mi słowa suweren, żeby to odrobinę lepiej bardziej po cichockiemu brzmiało. Natomiast wracając właśnie, puszczając dalej takie informacje, bez względu na to, czy to będzie dekret, który jawnie chce przyzwolić na nawet nie lincz, nawet nie na samosądy, tylko ta borderstwa w majestacie prawa. Za dużo przed donatem się wyciszasz? A wiesz co, ja się wyciszam dopiero jak usłyszę donata, to może mam tutaj jakiegoś laga, na OBS-ie, ale to sobie jeszcze odsłucham i sprawdzę. Dzięki za info. Puszczając takie informacje, puszczając takie głupoty, jesteśmy współodpowiedzialni, bo nie jest tak, że nas nikt nie słucha. Nawet jeżeli bym rozmawiał sobie z kolegą i bym mu powiedział jakąś taką głupotę, jestem za to współodpowiedzialny. Nasze filmy tutaj w nocnym radiu mają po jakieś 1000 wyświetleń, tak? Dajmy na to, że niektórzy czasami sobie przewijają, podzielę to przez pół, dobra, 500 osób nas w miarę regularnie słucha. Ktoś może w to uwierzyć. Ktoś może się w to wplątać. Gdybyśmy nie puścili takiej informacji dalej, nawet jako ciekawostki, wówczas nie wyrządziłby sobie tej krzywdy. Jeżeli dajemy samobójcy sznur, no to warto by się było zastanowić, czy ten samobójca bez nas i bez tego sznura by zrobił dokładnie to samo, co planuje zrobić. Więc jeżeli ktoś ma wypaczoną moralność i lubi zabijać ludzi, oczywiście. Natomiast nie ma czegoś takiego jak brak odpowiedzialności, zerowa szkodliwość tego, co mówimy, tego, co puszczamy dalej. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś będzie wierzył, że Ziemia jest płaska, kwadratowa czy cokolwiek takiego. W sytuacji, gdy forsuje przestępców i dekrety, które pod płaszczykiem zmiany patologicznego systemu polityczno-społecznego w Polsce mają na celu próbę ucieczki dłużników przed ludźmi, z którymi podpisali umowy, którym są winni po prostu pieniądze, no. A oprócz tego chcą zalegalizować mordowanie, no to już tutaj jest coś nie tak. I tutaj Czerwona Latarnia słusznie pisze, że określenie suweren zostało zeszmacone ostatnimi czasy i tutaj problem jest bardzo podobny do tego... podobny jak ze słowem naród. Jeżeli nie masz pewności, czy... Jeżeli mówimy o poważnych rzeczach, tak? A rzeczy związane, powiedzmy, z naszym systemem prawnym, no to są rzeczy raczej poważne. I mówimy to na poważnie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj w nocnym radiu bardzo często toczymy sobie bekę, ale mi się wydaje, że wszyscy zauważamy, a tym dzisiaj absolutnie nie jest mi do śmiechu. Ze względu na to, że... No nie powiem, ale nie lubię poznawać historii damskich bokserów, bo to naprawdę wstyd dla normalnego człowieka. Jeżeli nie mamy wspólnej bazy pojęciowej, to po prostu nie używajmy tych słów. Chyba że z czystej złośliwości, że chcemy wyprowadzić naszego rozmówcę w pole i zrobić z niego debila. I użyć danego słowa poprawnie, zgodnie z założeniami, zgodnie ze słownikową definicją. Natomiast używając słów takich jak suweren, słów takich jak naród, czy nawet słów takich jak zbiór, to może warto sobie znaleźć jakieś inne słowo wśród 150 tysięcy najpopularniejszych polskich słów. Mamy bardzo piękny polski język, bardzo bogaty, który nie bez powodu daje nam aż tak bardzo duże możliwości precyzyjnego wypowiadania się. I tego wam właśnie życzę. Zastanowienia się 3, 4, 5, 6, 7 razy, zanim powiemy jakąś głupotę. Bo powiedzenie głupoty to jedno, ale odpowiedzialność za słowa to drugie. I my, jeżeli coś powtarzamy, to za te słowa jesteśmy odpowiedzialni. i tym magicznym akcentem, tymi magicznymi życzeniami dzisiaj was zostawiam. Natomiast w planach, moi drodzy, jutro o godzinie 21 Zenon zaprosił gościa. Będzie tym gościem Energik, czyli youtuber, którego myślę, że wielu was bardzo dobrze zna, kojarzy. Słynny Teter Gier, niegdyś podobno zapierdalał na galerze, ale potem przerzucił się na granie w gierki. Będzie dyskusja bardzo burzliwa. Znacie naszą Kuskę. Kuska lubi poskakać. Znacie też Energika. Jemu on też sobie w kaszę dmuchać nie da. Jutro o godzinie 21 Zenek i Energik, a w sobotę o godzinie 18 po raz kolejny spojrzymy sobie, co jest u sąsiada za płotem. Tym razem z Jackiem z Australii. Także sobota, godzina 18. Wracamy i sobie porozmawiamy znowu o samym procesie emigracji, a nie tylko o tym, jak to wygląda u naszego sąsiada. Także, moi drodzy, dzieje się dzieje. Jutro Energik, potem Jacek, a w przyszłym tygodniu, kto wie, co przyniesie przyszły tydzień. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i zapraszam na już niedługo na konferencję Sony PlayStation. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buźka, buźka.